zobaczymy, jak ludzie w ogóle postrzegają możliwy koniec świata, bo niektórzy oczywiście studiują proroctwa, tam może wyczytują, że ten koniec świata nastąpi, ale są też uczeni, którzy w ogóle nie słuchają proroctw, badają i analizują te wszystkie wydarzenia, które są na Ziemi i na podstawie tego również snują takie hipotezy, że koniec świata może nastąpić, a może nastąpić w różnoraki sposób. Tutaj mamy sugestię, że kataklizm nastąpi w ciągu najbliższych 50 lat i jest on związany z globalnym ociepleniem. Myślę, że ten temat każdy dobrze jest wszystkim znany. Niektórzy mówią, że ludzkość dokona samozniszczenia w jakiejś wojnie nuklearnej i wciąż z niepokojem nasłuchujemy informacji, które napływają do nas z Bliskiego Wschodu, to co się tam dzieje, to co tam się wyprawia, cały czas konflikty zbrojne tam są. Jak pamiętacie, już raz wspominałem, że gdybyśmy przeanalizowali sytuację od początku naszej epoki, to podobno tylko 16 lat było takich, w których wojen nie było na naszym globie. Inni twierdzą, że na skutek wyczerpania się naturalnych zasobów cały świat spotka klęska głodu. I też na poprzednich wykładach wspominaliśmy o tym, że niektórzy nauczeni już mówili, że do końca ubiegłego milenium niektóre zasoby naturalne się skończą. No jednak na razie się nie skończyły, chociaż pewnie nieraz każdy z nas zadaje sobie pytanie, kiedy węgiel się wyczerpie, kiedy być może zabraknie wody pitnej, chociaż na to jeszcze może są sposoby różnego rodzaju. No ale kiedy złoto się skończy, no trudno powiedzieć. Niektórzy uważają, że koniec świata może nastąpić w wyniku uderzenia asteroidy czy jakiejkolwiek innej komety. No tak też może być, tyle ciał niebieskich wokół Ziemi nieraz przelatuje, no i naprawdę mogą szkody bardzo duże być na Ziemi, gdyby taka asteroida uderzyła jakiejś takiej dużej wielkości. Inni mówią, że nastąpi inwazja UFO i ci kosmici, którzy przylecą do nas, zrobią tu z nami porządek, wyginie wtedy naród ludzki. No, osobiście ja mam inne przekonania. Trudno mi wierzyć, że taka inwazja nastąpi. Pismo Święte co innego mówi na ten temat. Pismo Święte mówi o mieszkańcach kosmosu, że tacy są, że są inne stworzenia, które Bóg stworzył i gdzieś zamieszkują inne planety. Jednak raczej taka sytuacja, o której tutaj mamy, nie powinna nastąpić. Jednak większość z nas ma wiele innych powszednich zmartwień. Zmagamy się codziennie z różnego rodzaju problemami, z chorobami, z samymi ludźmi, mamy różnego rodzaju konflikty, z nieszczęściami różnego rodzaju i niektórym z nas odechciewa się żyć. Czasami jest tak trudno, że chcielibyśmy, żeby ten świat już się skończył. I nawet właściwie to wszystko jedno, jak on się skończy, byleby już się skończył. W naszej zachodniej świadomości koniec świata jest zupełnie oczywisty. Mało kto w to wątpi. Wszystkie cywilizacje, łącznie ze wschodnimi, mówią o końcu świata, więc coś ma być. Pytanie tylko, jak i kiedy? Na pytanie, jak odpowiedzieliśmy sobie na poprzednim już wykładzie. Ja tylko króciutko przypomnę. Mamy takie fragmenty w Piśmie Świętym, które mówią o tym, jak to nastąpi. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale napisane jest i teraz taka drobna moja uwaga, że niektóre treści, które będą wyświetlane na slajdach, będę czytał, ze względu na to, że nie wszyscy widzą. Co prawda jest taka zasada, że nie powinno się czytać tego, co się wyświetla, ale myślę, że odstąpimy sobie od niej, bo te treści są bardzo istotne, więc słowo w słowo niektóre będę czytał. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, wersety 10 do 11 i co jest istotne, jest to przekład Biblii Tysiąclecia, czyli właściwie takiej Biblii, która jest najpowszechniejsza chyba w Polsce i we wszystkich mieszkaniach jest. Każdy może sobie sprawdzić i zweryfikować. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Jezusa, jak wstępował do nieba, przystąpili do uczniów dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Czyli wiemy, że Jezus powróci, że każde oko go ujrzy, bo tu jest przykład, jak teraz go widzicie wstępującego, tak jak on będzie przychodził, też go zobaczycie i będziecie go słyszeć. Czyli wiemy, że jakby początek tego wydarzenia, w którym Jezus będzie wracał, będzie to wydarzenie widzialne i słyszalne. Następny fragment Pisma Świętego z Księgi Mateusza, 16 rozdział, werset 27, napisane jest, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami. Czyli z aniołami przyjdzie i przyjdzie w chwale, jako zwycięzca. I mamy jeszcze jeden fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdział, gdy Jezus mówi, idę przygotować wam miejsca, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie. Jezus zapowiada, przyjdę powtórnie i co najważniejsze, zabierze nas do siebie, abyśmy byli tam właśnie, gdzie jest Jezus. Więc króciutko sobie to podsumujmy, jeśli chodzi o to wydarzenie końca świata, to koniec świata będzie widzialny przede wszystkim, będzie słyszalny. Gdy dobrze się wczytamy w list do Hebrajczyków, to dobrze, czy nawet Kolosan, jest tam mowa o tym, że zabrzmią trąby, które będą słyszalne na całym świecie. I również ostatnia trąba, na znak ostatniej trąby nastąpi wtedy zmartwychwstanie osób tych, którzy pomarli. Ale Jezus wróci w chwale. Być może to będzie wyglądać tak jak na tej grafice. W każdym razie każde oko go ujrzy. Jezus będzie zwycięzcą. Nie będzie to ten sam Jezus, który został odrzucony, wyśmiany, opluty, pobity. Będzie to Jezus zwycięzca, który przybędzie na bokach wraz z aniołami i przede wszystkim przybędzie po to, żeby nas zabrać do siebie. Napisane jest, wezmę was do siebie. Pozostaje pytanie w takim razie, kiedy to nastąpi, bo jak mniej więcej już wiemy. Raczej nie 21 grudnia i pytanie jest tylko, gdzie będziemy szukać odpowiedzi dzisiaj. Dzisiaj będziemy szukać odpowiedzi już nie w innych proroctwach, tylko u proroków biblijnych. Jeśli chodzi o innych wątpliwej jakości proroków, to ich proroctwa już badaliśmy, może o nich już za dużo mówiliśmy, ale przede wszystkim dzisiaj skupimy się na Piśmie Świętym, ponieważ ono również nam mówi o końcu świata. Mówi o tym, że ten dzień nastąpi, w tym dniu zostanie zniszczone zło i szatan zostanie pokonany, a ci, którzy wierzą w Boga i przyjęli Jezusa jako swojego Pana, dostaną nagrodę w postaci dalszej możliwości kontynuowania życia. Ale to życie już będzie całkiem inne. Będzie to życie o wiele lepsze. I mamy tutaj następny fragment. Chciałbym w związku z tym fragmentem opowiedzieć Państwu niesamowitą historię. Ta historia jest prawdziwa i ona została napisana na łamach właśnie Pisma Świętego, dokładnie w Ewangelii Mateusza. Pewnego dnia podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie uczniowie z dumą pokazywali mu świątynię rozbudowaną i upiększoną za czasów rzymskiej okupacji. Może ona nie była aż tak piękna i tak wielka, jaką zbudował Salomon, ale również wywoływała niesamowite wrażenie. I tutaj o tym możemy przeczytać w Mateuszu w 24 rozdziale. Gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Była to jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych budowli w całym Imperium Rzymskim, ale mamy tu co do niej, co do tej świątyni na żółto zaznaczone słowa, które chciałbym, żebyśmy wszyscy zapamiętali, bo za chwileczkę jeszcze do tych słów powrócimy. Tu jest napisane, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. To jest proroctwo Jezusa, które się wypełniło i za chwileczkę zobaczymy, jak ono się wypełniło. Uczniowie sądzili, że jeśli ta budowla miałaby być zniszczona, to musiało się to również wiązać z przyjściem Jezusa. Kiedyś, gdy Żydzi oczekiwali Mesjasza, zresztą nadal oczekują, ale wtedy, za czasów, gdy Jezus przyszedł, sądzili, że Jezus przyjdzie jako zbawca, wtedy wyzwoli ich spod panowania narodu rzymskiego, a teraz również uczniowie słuchający Jezusa mieli wrażenie, że gdy Jezus przyjdzie z powrotem, będzie się to wiązać z końcem świata. I napisane jest, gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia oraz ten termin końca świata. Chcieli koniecznie znać ten termin Jego przyjścia. Uczniowie zadali jedno pytanie, ale o dwa wydarzenia. Jezus udzielił właściwie jednej odpowiedzi, ale tak jakby dotyczących dwóch wydarzeń. Pierwsze z opisanych przez Jezusa wydarzeń miało miejsce za życia jeszcze pierwszych chrześcijan i wydarzeniem tym było zniszczenie Jerozolimy i świątyni. Jezus powiedział uczniom, jaki miał być los tego miejsca i tej miejscowości. Drugie wydarzenie to powtórne przyjście Jezusa, Jego powrót na ziemię w chwale w celu założenia swojego wiecznego królestwa. Uczniowie myśleli, że to się stanie jakby w jednym dniu. Jednak Jezus, gdy analizujemy w tej chwili już z naszego punktu widzenia całą tą historię, powiedział o dwóch wydarzeniach, bo wiemy, że zburzenie świątyni już oczywiście nastąpiło. Jezus kontynuował odpowiedź uczniom, mówiąc, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Jezus wyraźnie powiedział uczniom, jeżeli ujrzycie ohydę spustoszenia. I tutaj, co ciekawe, odesłał uczniów do proroctwa Daniela. My sobie też teraz przejdziemy i zobaczymy, co takiego Daniel powiedział, do czego Jezus zrobił odwołanie. W Danielu mamy napisane, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Daniela 9:26. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Czyli Jezus odwołał się do przepowiedni proroka Daniela, który powiedział, że zostanie zniszczona świątynia przez lud, który wkroczy. Czyli mówi tutaj raczej o inwazji zbrojnej. I gdy powrócimy do słów Jezusa, może przeczytam cały ten fragment, który tu jest napisany, Łukasza 21, wersety 20-24. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, czyli uzupełnia tutaj Jezus do wypowiedni proroka Daniela, gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w górę, a ci, którzy w obrębie miasta są, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. To jest dosyć ciekawe, bo Jezus mówi, zobaczycie, że się zbliżają wojska, jesteście otoczeni przez wojska, wtedy uciekajcie w góry. No, ciekawe, jak to jest możliwe. To łatwo Panu Jezusowi było mówić, jeżeli miasto jest otoczone, no to jak uciekać? Pytanie, jak właściwie wypełniła się ta historia, za chwileczkę też temu się przyjrzymy, bo to jest bardzo ciekawe. Oczywiście tutaj jest napisane dalej, że biada brzemiennym, karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi, gniew nad tym ludem i padną od ostrza i miecza, zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. Jezus ostrzegał uczniów i mówił o tym, że gdy zobaczą wojska, żeby uciekali. I co ciekawego się stało? Tutaj mamy opisaną historię przez Eusebiusza w książce Historia Kościoła w tomie trzecim, rozdział 5, możemy o tym poczytać. W roku 66 Wespazjan udał się, żeby zdobyć Jerozolimę. Jednak gdy już był przy Jerozolimie i wojska otoczyły Jerozolimę, otrzymał wiadomość o śmierci Nerona. I wycofał się stamtąd, zabrał swoje wojska i wrócił po to, żeby objąć tron. I to było w roku 66. I to był znak dla ówczesnych chrześcijan, który zostawił Jezus, który powiedział, gdy zobaczycie wojska, uciekajcie. Oczywiście, gdyby wojska otoczyły Jerozolimę, no to nie byłoby możliwości uciekać. Ale Bóg tak niesamowicie historią pokierował, że wycofał te wojska stamtąd. Wespazjan wrócił, żeby objąć tron po Neronie, a wtedy chrześcijanie mieli możliwość uciec. I do stłumienia powstania wysłał swojego syna Tytusa, który w 70 roku ponownie z legionami rzymskimi stał już u bramy Jerozolimy i zaczęła się okupacja. I w ten sposób ci chrześcijanie, którzy słuchali słów Jezusa, mieli możliwość stamtąd uciec. Ale kiedy mieli możliwość? Kiedy słuchali? Bardzo istotne było to, żeby analizować to, co Jezus mówił i te proroctwa, które były. W tym czasie ci, którzy potraktowali poważnie przepowiednie Jezusa, uciekli z Jerozolimy i żaden chrześcijanin nie zginął, kiedy miasto zostało ponownie oblężone przez Rzymian. Jednak ponad milion Izraelitów zginęło podczas tego straszliwego oblężenia. Ludzie ci nie usłuchali wezwania Jezusa i nie opuścili miasta, kiedy wojska rzymskie wtedy się wycofały jeszcze za czasów Wespazjana. Tytus nie chciał zniszczyć w ogóle świątyni. Rozpoczęła się walka i to jest też niesamowita historia, do której warto wrócić i której warto się przyjrzeć. właściwie mało kto wie o tym, jak wtedy ta walka wyglądała i chciałbym, żebyśmy się chwilę skupili, chciałbym, żebyśmy się przenieśli jeszcze myślami do tamtych czasów, kiedy Tytus dokonał oblężenia Jerozolimy. No właściwie Żydzi nie mieli wtedy swojego wojska, oni byli w niewoli u Rzymian, więc nie mogli mieć wojska, ale do obrony Jerozolimy przystąpił każdy mieszkaniec i rozpoczęła się walka na ulicach Jerozolimy. Żydzi bronili tego budynku przede wszystkim dlatego, że było to dla nich miejsce święte, ale Rzymianie bardzo atakowali. Jeden z Rzymian, żeby wypłoszyć zapewne Żydów ze świątyni, wrzucił tam płonącą pochodnię, która sprawiła, że rozpoczął się pożar. Świątynia stanęła w ogniu i za chwilę, no nie za taką chwilę, ale została spalona. Ogień pogrzebał wszystko. Tu jest dosyć taka jedna ciekawostka, że to złoto świątynne, które było w środku, a wiemy, że tam było bardzo dużo złota, pod wpływem temperatury uległo stopieniu i spłynęło po ścianach, wpłynęło pomiędzy kamienie i tam pozostało. To oczywiście sam fakt zburzenia tej świątyni no, przechylił szale zwycięstwa na korzyść Rzymian, jednak Rzymianie, którzy chcieli zabrać ze sobą jakiekolwiek łupy wojenne, no niestety ze świątyni już nie mogli nic zabrać. Dlatego postarali się, żeby to złoto, które tam roztopione wpłynęło między te kamienie, wydobyć. Zaczęto rozłupywać te kamienie i tak w ten sposób wypełniła się następna przepowiednia Jezusa, że nie zostanie kamień na kamieniu, gdyż wszystko zostało przez Rzymian wtedy zburzone. Co ciekawym jest, że dokładnie tego samego dnia, to jest około 17 sierpnia, 9 dzień miesiąca Ab, jak mamy tutaj napisane, 600 wieków wcześniej Babilończycy zburzyli świątynię Salomona. To jest taka ciekawostka. A 9 Ab 135 roku Rzymianie zdławili powstanie Bar Kochby, co było absolutnym końcem niepodległości narodu izraelskiego. Do dzisiaj Izraelici obchodzą ten dzień jako żałobę narodową. Stało się dokładnie tak, jak Jezus przepowiedział, niemal 40 lat wcześniej. To tragiczne wydarzenie jest dla nas niesamowitą lekcją podkreślającą potrzebę studiowania proroctw, które są w Piśmie Świętym. Ci, którzy uwierzyli Chrystusowi, ci, którzy studiowali w tamtych czasach proroctwa, wiedzieli, kiedy opuścić Jerozolimę i nie zginęli. Podobnie będzie przy końcu świata. Ci, którzy studiują proroctwa, badają, wiedzą, które proroctwa są rzetelne, wiedzą, które proroctwa pochodzą od Boga, dokładnie przygotują się na ponowne przyjście Jezusa oraz na ten koniec świata. I nie będą oczekiwać z obawą, ale będą oczekiwać z nadzieją. Skąd możemy wiedzieć, że koniec świata się zbliża? Jezus w przepowiedniach zostawił nam również znaki czasu. Chciałbym, abyśmy teraz tym znakom czasu się troszeczkę przyjrzeli. W Mateuszu 24, rozdział 7, werset napisane jest: powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienie ziemi. Druga wojna światowa pociągnęła za sobą ponad 50 milionów ofiar. Kiedy wszyscy myśleli, że obłąkany człowiek wtedy, zagubiony, który dążył do zniszczenia całego świata, odpuści sobie. I jednak okazało się, że jest całkiem inaczej. Wybuchały kolejne konflikty, walki w Korei, w Wietnamie, w Kambodży, na Dalekim Wschodzie, w Bośni, w Rwandzie, w Afganistanie czy w Iraku. I choć myśleliśmy, że świat stanie się bezpieczniejszy, te wszystkie konflikty sprawią, że nasze złudzenia znikają. Wydaje się, że świat oszalał, ale jest to, jak widzimy, jeden ze znaków czasów. Powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Gdy patrzymy na pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, nigdy wcześniej takich konfliktów zbrojnych nie było. Niemniej jednak wszyscy mówią od tamtego czasu o pokoju. chcą, żeby ten pokój panował. Mówimy o tym pokoju, ale gdy się przyglądamy, to tego pokoju nie ma. Wszyscy chcą tego pokoju, ale tylko o tym mówią. Czy widzicie Państwo podobieństwo w tej przepowiedni do czasów dzisiejszych? Jedni mówią o pokoju, pilnują pokoju, a z drugiej strony zbroją się. Wydatki na wojnę, tarcze rakietowe, ci sami ludzie mówią rozejm, a rozejm wykorzystują do tego, żeby jeszcze bardziej się uzbroić. I też jest taka ciekawostka. Państwa wszystkie wydają 16 razy więcej pieniędzy na różnego rodzaju zbrojenia i na wojny niż na pomoc charytatywną. Jakby dzisiaj wyglądał świat, gdyby nie było wojen. Możemy sobie wyobrazić. W objawieniu Jana, czyli w Apokalipsie, 11 rozdział, 18 werset, napisane mamy: popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. To jest jakby Słowo Boże, które zapisane jest w Apokalipsie świętego Jana, gdzie Bóg mówi, że nastał czas wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Wraz z wynalezieniem broni nuklearnej ludzie dysponują tak potężnym arsenałem, iż są w stanie zniszczyć swoją planetę. Ludzkość posiada w tej chwili broń, która może unicestwić wszystkich na ziemi. I Biblia to właśnie nam przepowiada. Kiedyś ludzie mieli miecze, mieli strzały, mieli tarany, katapulty, a dzisiaj mamy broń, która może całkowicie zniszczyć tą planetę. Niszczenie ziemi to także niszczenie środowiska. W Izajaszu 5,16 mamy napisane: podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata. Czy można było dać lepszy opis nieba i ziemi, które dobiegają swego kresu? Niebo nad wielkimi miastami jest pełne dwutlenku węgla i wielu trucizn, które wdychają mieszkańcy tych metropolii. W wielu miejscach woda nie nadaje się do picia, gdy zawiera niebezpieczne dla zdrowia substancje. Odpady radioaktywne stanowią prawdziwy problem dzisiaj na świecie. Bardzo trudno jest je zneutralizować. Skąd weźmiemy energię, czystą wodę i powietrze? Gdzie zdobędziemy żywność? A ludzi wciąż przybywa. Napisane jest w Ewangelii Mateusza: będzie głód. Mieszkamy w Polsce. Czasem narzekamy. A przecież żyjemy jak pączki w maśle. Ja sam zauważam, że to miejsce, ten czas, szczególnie dla nas, jest bardzo dobrym miejscem i bardzo dobrym czasem. Przynajmniej nie ma tutaj tygrysów, żmij, które mogą nas atakować. Nie ma komarów, które przenoszą różnego rodzaju choroby, chociażby malarię, bo takie komary też przecież istnieją. Ale i tak zdarza się nam narzekać. A tak naprawdę, gdy przyjrzymy się w inne miejsca na planecie, to tam rzeczywiście panuje klęska głodu. Dane, które w tej chwili przedstawię, są zatrważające. Każdego roku umiera z głodu 57 milionów ludzi. Każdego dnia umiera 156 tysięcy osób. 60% ludzkości jest niedożywiona. 20% jest skazanych na śmierć głodową. Nam jest dobrze, ciepło, wygodnie i mamy co jeść. Jednak w miarę jak wzrost liczby ludności świata będzie coraz bardziej wyprzedzał produkcję żywności, klęska głodu, epidemie i wojny o zdobycie ziemi są nieuchronne. Jak wyżywimy kolejne miliardy ludzi, skoro już teraz 2/3 ludzkości nie dojada i głoduje? Napisane jest: będzie głód i mór. Słowo mór znaczy to samo, co epidemia lub plaga. Pomimo rozwoju medycyny, ludzkość cierpi cały czas na skutek licznych chorób przybierających rozmiary epidemii. Już nie umieramy na tyfus i na zapalenie płuc, tak jak kiedyś, ale mamy w tej chwili różnego rodzaju inne zagrożenia. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje liczbę dotychczasowych zakażeń wirusem HIV na 50 milionów przypadków. Jeśli ta epidemia nie zostanie zwalczona, wymrą całe narody. Widzimy tutaj Afrykę, gdzie na południu Nawet więcej niż 30% ludzi jest zarażona tym wirusem. W Danii 10% mężczyzn umiera na raka. Zresztą w Polsce również mamy wiele, wiele osób chorych na raka. SARS, zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej, jest to rodzaj nietypowego zapalenia płuc. Śmiertelność w przypadku zachorowań na tą chorobę wynosi ponad 7%. Malaria jest to najczęstsza na świecie choroba zakaźna, na którą co roku zapada ponad 220 milionów osób, a aż 1 milion osób na tą chorobę umiera. Co ciekawe, właśnie ta choroba jest przenoszona za pomocą komarów. Można byłoby te choroby dalej wymieniać. Gorączka, ebola, widzimy, kiła, grypa, która nie tak dawno i w Polsce niektórych ludzi przestraszyła. Wiele osób z nas pytało, co będzie, zastanawiało się. Epidemia, pandemia, słowa, które coraz częściej słyszymy w telewizji. Ale nie tylko choroby, bo i Pismo Święte mówi o tym, że powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Optymiści oczywiście powiedzą, że trzęsienia ziemi były zawsze. Ale tak mi się wydaje, coraz bardziej nas przerażają, że te trzęsienia ziemi są coraz większe. W Haiti ponad 200 tysięcy osób zginęło. W Chile kilka tysięcy osób. Można byłoby tak wymieniać. Prowincja Sichuan w Chinach 90 tysięcy. Fukushima nie tak dawno, Japonia. Każdy dobrze zna te dane. Co roku około 600 tysięcy dużych trzęsień ziemi jest odnotowanych. Ale nie o wszystkich oczywiście słyszymy. A gdybyśmy zerknęli do internetu, w ostatnim tygodniu również trzęsienia ziemi miały miejsce. Niektóre słabsze, niektóre mocniejsze. W związku z tym wiążą się oczywiście tsunami. W Łukaszu w 21 rozdziale 25 werset będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale, gdy zachuczy morze i fale. 10 lipca 1958 roku zanotowano największe jak dotychczas w historii tsunami na Alasce. Fala, która powstała tam w wyniku trzęsienia ziemi, osiągnęła wysokość aż 524 metrów. 524 metrów. Tak by się chciało powiedzieć, 25 metrów, 25 metrów to jeszcze nic wielkiego, ale 524 metry to jest naprawdę bardzo duża fala. Jest tu mowa oczywiście o nadzwyczajnych zjawiskach w przyrodzie. Na całym świecie obserwujemy różnego rodzaju anomalie pogodowe. Tajfuny, tornada, huragany, wybuchy wulkanów. Wszystko to zbiera swoje żniwo. Nie tak dawno mieliśmy wielki tajfun, powódź w Nowym Jorku, a nie tak dawno poleciał tam mój znajomy i mówi, słuchaj, tam się jeszcze nie pozbierali, a już dotknęła ich wielka zima, śniegi, zaspy. O tym być może się już tak nie mówi, ale to wszystko powoduje ogromne straty materialne. Widzimy, że przyroda sama zaczyna się gotować. I w związku z tym Jezus powiedział, na ziemi lęk bezbronnych narodów, bezradnych narodów. To jest to, o czym Jezus mówił, o tych problemach ludzkości w czasach końca, które następują. Ponadto, gdy przyjrzymy się stanowi moralności dzisiejszych ludzi, Jezus porównał warunki panujące w dniach ostatecznych do czasów Sodomy i Gomory, dwóch najbardziej grzesznych miast, jakie kiedykolwiek były na ziemi. Te miasta, jak czytamy w Piśmie Świętym, zostały zniszczone przez Boga, Bóg zrzucił na te miasta ogień, one całkowicie zniknęły. Ale gdy będziemy szukać w archeologii, w różnego rodzaju księgach, to doczytamy się, gdzie te miasta były i że one faktycznie były. Uczeni to dowiedli. Podobnie też było za dni Lota, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. O tym mówi Jezus, ale również inny nowotestamentowy prorok Juda o tych miastach pisał. Sodoma i Gomora, okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze, pożądaniu cudzego ciała. Dzisiaj w samej Łodzi możemy wybrać się do centrum. Jest sobota, jest to czas, kiedy wszyscy imprezują, cała młodzież. No niektórzy oczywiście, może za dużo powiedziane wszyscy, no nie wszyscy, niektórzy są na takich wykładach jak te, niektórzy siedzą w domu. Ale ja sam osobiście byłem świadkiem, że są takie miejsca w Łodzi, gdzie kobiety z kobietami się bawią, mężczyźni z mężczyznami się bawią i uważają to za normalne. Przy okazji robiąc straszne rzeczy, o których teraz tu nawet nie będziemy mówić. Stan moralności jest bardzo niski. I w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w wersetach 26-27, o tym można też przeczytać. Pismo Święte nam o tym mówi, że w tych czasach kobiety zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim, rządzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę. Dzisiaj jest to normalne. Możemy oglądać programy, gdy oglądamy programy telewizyjne, to widzimy, że ludzie swobodnie się już na ten temat wypowiadają. Mówią o tym i nie wstydzą się tego, że mają całkowicie inną orientację. Ale jak widzimy, Pismo Święte ocenia to jako niski stan moralności. Drugi list do Tymoteusza, wersety 3:1-5. Tutaj bardzo długi werset mówiący o tym, że w dniach ostatecznych ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni i tak dalej, zuchwali, zdradzieccy, przyjmują pozór pobożności. To są ci, którzy mówią, że wystarczy chodzić do kościoła, że wystarczy być dobrym. Ja nieraz tak słyszę, wystarczy być dobrym, wystarczy nikomu nie szkodzić, wystarczy być miłym, uśmiechniętym. To wszystko wystarczy. Ale Pismo Święte o tym mówi. To jest tylko przybieranie pozoru pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Pismo Święte jest niesamowitym weryfikatorem. Gdy otwieramy Księgę Pisma Świętego, zaczynamy czytać, Pismo Święte otwiera nam oczy, otwiera nam serce i zmienia nas. Zmienia całkowicie. Pismo mówi, że w tych dniach popularność przepowiedni będzie rosła, a i będą tacy, co będą chcieli podrobić samego Jezusa Chrystusa. Wersety 4-5. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Pismo mówi także o prorokach, ale mówi o tym, że w te proroctwa ludzie będą wierzyć. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. I dzisiaj można to zauważyć. Ja sam otrzymuję SMS-y na komórkę. Zadzwoń do wróżki Luny. Poradź się. Ona ma dla ciebie odsłoniętą przyszłość. Możesz się dowiedzieć. Włączamy odbiorniki telewizyjne, widzimy tam proroków, którzy siedzą, wystarczy wysłać SMS albo zadzwonić, oni nam powiedzą, co nas czeka. Już nie mówią o tych wszystkich proroctwach, które badaliśmy do tej pory. Sybilla, Malachiasz, inne proroctwa. Ludzie dają się temu zwodzić. Pismo przestrzega, aby nie dać się nabrać na te przepowiednie, a nawet na cuda, które będą towarzyszyć fałszywym prorokom i tym przepowiedniom. Napisane jest w dalszych wersetach 23-25, gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, oby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Czyli nawet Jezus przepowiedział nam, że takie rzeczy będą się dziać. Zdumiewające jest to, co dzieje się na całym świecie. Ewangelia jest głoszona za pośrednictwem telewizji, radia, spotkań telewizyjnych, na indywidualnych kursach biblijnych, na korespondencyjnych kursach biblijnych. To jest dokładnie wypełnienie następnego proroctwa, Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Mowa jest o dzisiejszych czasach, mowa jest również o takich spotkaniach, gdzie one są organizowane w różnego rodzaju kościołach, w różnego rodzaju miejscach. To właściwie nie ma znaczenia, czy w tym kościele, czy w innym. Istotne jest, żebyśmy poznawali prawdę, żebyśmy przybliżali się do Pisma Świętego, bo wiedzmy, że przynależność do kościoła nie daje nam gwarancji zbawienia, ani gdy Jezus przyjdzie, to niekoniecznie będzie się pytał, do którego kościoła należysz. On będzie patrzył na nasze relacje, będzie patrzył na to, jak nasze życie wyglądało, czy było ono zgodne z Pismem Świętym. I po to między innymi są takie spotkania, po to Ewangelia się szerzy, żebyśmy szczególnie przygotowali się na te czasy ostateczne. Nawet prorok Daniel przepowiedział, a właściwie Bóg przepowiedział, co Daniel zapisał, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Czyli w ostatnich dniach historii świata księga Daniela miała zostać odpieczętowana, co miało doprowadzić do wzrostu wiedzy o Bożym planie co do tego świata. Miał też nastąpić ogólny rozwój wiedzy naukowej i technicznej. I Księga Daniela dzisiaj jest wykładana, jest wyłożona. Można odczytać ją i sprawdzić, o czym nam ona mówi. Kiedyś, gdy czytali ludzie Księgę Daniela, nie wszyscy rozumieli. Dzisiaj, jak Bóg zapowiedział, księga ta została odpieczętowana Dzisiaj możemy studiować ją i zachęcam do następnych wykładów, bo tam będziemy mówić o proroczych bestiach w księdze Daniela. Będziemy patrzeć czy na inne proroctwa z księgi Daniela, więc zachęcam do udziału w tych wykładach. Pytanie jest tylko, które Jezus zadał w Łukaszu. Napisane jest w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 8 werset. Czy Jezus znajdzie wiarę na ziemi? O jaką wiarę chodzi? Każdy z nas w coś wierzy, ale nie chodzi o to, żeby w coś wierzyć. Niektórzy wierzą w Jezusa, niektórzy wierzą w innych bogów, ale istotą jest to, żeby poznać te znaki czasów, kiedy Jezus przyjdzie, przygotować się na powrót Jego, dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać uznanym dzieckiem Bożym. Czy wierzymy, że Jezus może nam pomóc? Czy wierzymy, że Jego śmierć na krzyżu była potrzebna? Czy wierzymy, że ona nas zbawia? Jeśli tak, to dlaczego? Co ona nam dała? Czy Jezus przez śmierć na krzyżu dał nam zbawienie? Dał każdemu, kto uzna Go swoim Panem. Daje nam życie wieczne w prezencie. Czy wierzymy w to? Jezus napomina, że ta droga, którą będzie szedł świat w dniach ostatecznych, nie jest dobrą drogą. Jest to droga prowadząca na zatracenie. Możemy to przeczytać w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Aby odnaleźć prawidłowe relacje z Jezusem, trzeba zejść z tej drogi szerokiej. Trzeba zejść z tej drogi wygodnej i iść tą, którą wskazuje Pismo Święte. Znaleźć tą drogę nie jest łatwo, ale ona jest piękna, nie jest trudna i przede wszystkim prowadzi do dalszego życia. Czy dzisiaj wszyscy ludzie w Polsce byliby zbawieni, gdyby Jezus przyszedł? Nie. Napisane jest, że niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Więc możemy dokładnie przemyśleć ten fragment i sami możemy sobie wysnuć wnioski, czy dzisiejsi ludzie przygotowani są na powrót Jezusa. Chociaż niektórzy, jak było napisane wcześniej, spełniają jakby pozór pobożności. Ale nie wystarczy mówić. Trzeba również też działać. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Więc zadajmy sobie pytanie, ile czasu w takim razie jeszcze zostało? Nie wiemy dokładnie. Jednak proroctwa mówią, że to czasy końca. Na wykładach o księdze Daniela zauważymy dokładnie, że nasze czasy są czasami końca. Jezus powiedział o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec, ale daje wam znaki. Zgłębiajcie te znaki, przyglądajcie się nim. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego, bo jak w dniach owych, przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ludzie, którzy żyli w czasach Noego, byli zajęci codziennym życiem i powszednimi zajęciami, nie poświęcając czasu na sprawy duchowe. Ludzie i dzisiaj będą dobrze się bawić, będą znajdować różnego rodzaju wytłumaczenia, będą przyjmować pozór pobożności, będą mówić, że wystarczy być dobrym, ale nie będą mieli czasu dla Boga. Być może będą zanosić do Niego prośby, ale te prośby nie będą wysłuchiwane. Będą bardziej raczej kochać Boga niż przyjemności, a być może Boga traktować jako po prostu koncert życzeń. Kiedy jest potrzeba, kiedy jest trwoga, no wtedy do Boga. Kiedy patrzymy na znaki czasu we współczesnym świecie, z pewnością możemy sobie zdawać sprawę, że powtórne przyjście Jezusa jest bardzo bliskie. W klepsydrze odmierzającej czas dla tej ziemi przesypują się już ostatnie ziarenka piasku. Wkrótce Syn Boży wróci w chwale wraz z aniołami w otoczeniu niezliczonej liczby aniołów. Przybędzie po tych, którzy oczekują na Niego tu na ziemi. Po tych, którzy oczekują. Bóg z tęsknotą oczekuje tego dnia. Nie dlatego, żeby tu zniszczyć wszystko, żeby zabić wszystkich dookoła, bo każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Zarówno ten, który bardzo gorąco się modli i ten, który czyta Słowo Boże, jak i ten, który gdzieś jest daleko. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale nie wszyscy słuchamy Ojca. Natomiast Bóg przygotował nam wspaniały dom. Przygotował dla mnie, przygotował także dla ciebie. Królestwo Boże jest królestwem pokoju i radości, gdzie nie ma wojen, nie ma smutku, nie ma chorób. Tam chciałbym być. To jest piękne. Sytuacja ta pod wieloma względami przypomina stan ludzkości przed pierwszym przyjściem Jezusa na ziemię. Wtedy Bóg wyraźnie wyznaczył w proroctwach czas i szczegóły tego przyjścia. Ale jak sobie przypomnimy, kto wtedy oczekiwał na Jezusa, gdy przyszedł? Pamiętacie? Czy były tam głowy państwa? Czy byli tam królowie? A kto był? Kilku pastuszków? Trzej mędrcy, którzy czytali słowa, otrzymali znak, wiedzieli? I cała masa ludzi, która była i która oczekiwała, przespała ten czas. I tak będzie również za naszych czasów. Jezus powiedział, że wróci. Widać znaki czasu końca, ale niestety wszyscy o tym wiedzą. Wtedy zegar tykał przez 4000 lat. Bóg posyłał aniołów, mędrców, aby powiadomić swój lud o przyjściu Mesjasza. Jan napisał: do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Pytanie jest, czy gdy przyjdzie za drugim razem, kto będzie na niego czekał? Czy ludzie będą wiedzieli, że on przyjdzie? Ci, którzy badają słowa Pisma Świętego, zapewne będą oczekiwać z wytrwałością. Więc cały czas możemy sobie zadawać pytanie, ile czasu zostało? I w związku z tym, przed ostateczną odpowiedzią na to pytanie, chciałbym jeszcze pokazać wam, przybliżyć wam jedną historię. Pewnie ją znacie. Historia Titanika. Chciałbym, żebyśmy razem przenieśli się w tamte czasy. Wspaniały statek. Niepokonany. Statek, który również nam zostawił niesamowitą lekcję. Firma, która zaprojektowała grodzie wodoszczelne, zakomunikowała, że ich użycie praktycznie czyni ten statek niezatapialnym. Opinia publiczna podchwyciła to hasło, ale pominęła słowo praktycznie i zostało określenie dla tego statku niezatapialne. A nawet niektórzy mówili, że nawet sam Bóg go nie zatopi. Nie wiem, czy słyszeliście takie wypowiedzi. Omawiając szczegóły dotyczące budowy, rozważano kwestię liczby szalup ratunkowych. Zrezygnowano z wniosku późniejszego dyrektora stoczni Harland & Wolff, Aleksandra Carlis, o zainstalowanie dodatkowego rzędu szalup jako rozwiązania zbyt kosztownego i zaśmiecającego pokład. A na dyskusję na temat liczby szalup poświęcono tylko 15 minut, podczas gdy 2 godziny omawiano ornamentykę dywanów pierwszej klasy. Edward Smith, marynarz z 40-letnim stażem, dla którego ten rejs z Titanikiem miał być ostatnim rejsem w życiu, a potem kapitan miał przejść na emeryturę, tak się wypowiadał. Nie potrafię sobie wyobrazić warunków, które mogłyby spowodować zatonięcie tego statku, ani żadnego rzeczywiście poważnego wypadku, jaki mógłby się przytrafić. Współczesne budownictwo okrętowe ma tego typu problemy już dawno za sobą. Niestety podczas odbijania od brzegu już zaczęły się problemy. O mało nie doszło do zderzenia z mniejszym statkiem New York, który oderwał się od lin cmujących, porwany z sącym kliwoterem Titanika. Część pasażerów potraktowała to jako zły omen i nie udała się w dalszą podróż. Wrócili się, wysiedli. Ostrzeżenia o krach lodowych, które wtedy tam były, były odbierane przez operatorów radiotelegrafu przez kilka ostatnich dni. Jedyną reakcją ze strony Moskwa Kapitańskiego było skierowanie statku troszeczkę w inną stronę, nieco bardziej na południe. Łączność radiotelegraficzna wtedy była taką nowinką, więc przez większość czasu ci radiooperatorzy zajęci byli wysyłaniem wiadomości i życzeń od pasażerów, a nie ostrzeżeniami o górze lodowej. Z 6 odebranych depesz na Mostek Kapitański w ręce kapitana Smitha trafiła tylko jedna. O 13:45 tej niedzieli statek SS America przesłał Titanicowi depeszę, z której wynikało, że ten największy parowiec świata właśnie mknie wprost na górę lodową. Z nieznanych przyczyn niestety ta wiadomość nie trafiła na Mostek Kapitański. O 23:40 zakomunikowano, że góra lodowa jest na horyzoncie. Natomiast zderzenie nastąpiło o 23:41. O godzinie 00:45 pierwsza szalupa została spuszczona. Było to 45 minut po północy i była to, co ciekawe, szalupa z numerem 7. Niestety na 65 miejsc, jakie mogła pomieścić, było zapełnione tylko 28 miejsc. Początkowie pasażerowie w ogóle nie byli skłonni do żadnej przesiadki. Jednak o godzinie 2:25 statek zatonął w wodach Atlantyku. Rozbitków, którzy uratowali się w szalupach, wzięła na pokład Carpathia, która dopłynęła na miejsce katastrofy o godzinie 4 nad ranem. Niestety przeżyło tylko 705 osób z ponad 2000, którzy płynęli tym statkiem. Tak jak Jezus zwrócił uwagę naszą na drzewo figowe w swoim proroctwie, możemy tutaj w Ewangelii Łukasza przeczytać, gdy widzicie, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminą. I tak, jak powiedział Jezus, gdy patrzymy, że na przykład idzie wiosna, drzewa się zielenią i że niebawem będzie kolorowo i wesoło. Ptaki będą śpiewać, przylecą z ciepłych krajów. I wiemy, że niebawem potem nastąpi lato. Tak samo na podstawie tego proroctwa i tych wszystkich proroctw, które mamy w Piśmie Świętym, możemy już myśleć o tym, że Jezus niebawem powróci, że zabierze nas ze sobą. A przede wszystkim, że Pismo Święte chce nas przygotować do tego wydarzenia. Reasumując, żyjemy w czasach końca. I gdy ja na to patrzę, wiem, że koniec świata nastąpi jeszcze za naszego życia. Zobaczyliśmy już, ile znaków końca Jezus nam zostawił. Widzieliśmy, ile z nich już się wypełniło, ile z nich wypełnia się na naszych oczach. I nie powinniśmy oczekiwać go z bojaźnią, ale z radością. Sam bowiem ja osobiście nie mogę się doczekać, jakie niespodzianki przygotował nam Bóg. Nawet jeżeli ocalonych ma być niewielu, szanowni Państwo, możecie być jednymi z nich. Trzeba przyjąć tylko zaproszenie Jezusa. Nam osobiście zależy, żeby to zaproszenie przyjęło jak najwięcej osób. Żeby te osoby skupiły się na rozmyślaniach o Jezusie, o tym, co się stało, o tym, kim Jezus jest, o tym, jakie proroctwa nam zostawił i jakie to ma dla nas znaczenie. Dlatego zachęcamy wszystkich do studiowania Słowa Bożego, do modlitw. A jeśli macie Państwo pytania, to oczywiście zapraszamy z chęcią, udzielimy odpowiedzi. A dzisiaj dziękuję wszystkim serdecznie za przybycie. Mam nadzieję, że ten temat był poruszający. Wiemy jak, wiemy kiedy. Niebawem. Ja bym się spodziewał jeszcze za naszego życia. Istotą teraz dla nas jest tylko przygotować się na to spotkanie, na to wydarzenie.